Dlatego też myślę nie tyle stawkami, kwotami, zastraszaniem ludzi, co takim dialogiem powinniśmy rozwiązywać, tak? Zachęcaniem.
Zastanawialiście się, kto z nas jest bardziej ekologiczny? W końcu wszyscy nam każą liczyć nasz ślad węglowy, ślad wodny, więc postanowiliśmy wraz z Czarkiem spróbować odpowiedzieć na to pytanie. No bo kto jest bardziej ekologiczny? Pokolenie Z czy może baby boomerzy? Mieszkańcy centrów miast czy może mieszkańcy wsi, którzy przecież przyrodę mają tuż za oknem? Jak się okazuje, w Polsce zostały na ten temat przeprowadzone badania. I do tej rozmowy postanowiliśmy zaprosić Pawła Smolińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cześć Pawle.
Cześć, witam. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
No więc, no właśnie, przeprowadziliście badania, które postanowiły sobie troszkę odpowiedzieć na pytanie o proekologicznych postawach Polaków. Kto jest bardziej, skrótowo mówiąc, eko? No i spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. No właśnie, kto?
To nie jest takie proste udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo to zależy od wielu czynników. Tak jak mówisz, przeprowadziliśmy badanie, nadal te badania trwają, bo to część większego złożonego projektu, ale już mamy wstępne wyniki badań. Pokrótce możemy powiedzieć, że ludzie, którzy mają zieleń blisko siebie, tak, mieszkańcy stref podmiejskich i mieszkańcy terenów, które można uznać powszechnie za zielone.
Ale co przez to rozumiemy? To znaczy, że mieszkańcy wsi, którzy przez to, no, że raczej nie mają dostępu do komunikacji publicznej, korzystając codziennie z auta, będą bardziej ekologiczni niż mieszkańcy centrów miast, którzy, no, każdego dnia jeżdżą, nie wiem, rowerem czy tramwajem?
A przynajmniej mają dostęp do takich form komunikacji.
Jasne. To jest bardzo często właśnie negowana zależność, bo ten transport publiczny, no, póki co najbardziej rozwinięty jest w centrach naszych miast, prawda? To tutaj mamy dostęp do wszystkich możliwych opcji. Natomiast mieszkańcy wsi, zarówno ci, którzy tam się urodzili, jak i ci, którzy migrowali w ostatnich latach, czyli tak zwani mieszkańcy stref podmiejskich, tak? Ludzie, którym znudziło się życie w mieście i z własnej woli przeprowadzają się w strefy otaczające nasze miasta. No i właśnie, nasze badania wskazują, że we wszystkich aspektach dotyczących życia codziennego, to są zakupy, segregacja odpadów, czy też ogólne oszczędzanie zasobów naszej planety, poza tymi transportowymi, no bo to jest poniekąd oczywiste, wygrywają mieszkańcy stref podmiejskich i wsi. Natomiast ci tutaj w mieście, ze względu na ten brak infrastrukturalny, czasami też komplikacje pewnych naszych zachowań, takich jak, nie wiem, niemożność segregacji odpadów, tak jakbyśmy chcieli, gdyż nie ma tych pojemników, no to wykazują się niższym tym wskaźnikiem zachowania prośrodowiskowego.
A z czystej ciekawości, w jaki sposób się bada coś takiego? No bo konkluzje macie takie w miarę jasne, w sensie takie ostre. Ale w jaki sposób badaliście te wszystkie zależności? No bo złożoność pojęcia dbałości o środowisko jest, no, olbrzymia. I to nie sprowadza się tylko właśnie do segregacji czy wyboru sposobów komunikacji, ale chociażby tego, jak duża edukacja jest w tym zakresie, jak duża jest świadomość. Jak wyglądały te badania?
Oczywiście. Ja z racji tego, iż jestem doktorantem w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, bliżej nam przez to do psychologów i socjologów, łącząc te dyscypliny w odniesieniu do przestrzeni. W moich badaniach posłużyłem się kwestionariuszem ankietowym, natomiast nie był to taki zwykły kwestionariusz, był to taki zaaplikowany z psychologicznej metody kwestionariusz, który nie poprzez proste odpowiedzi na pytania, jak często i co robisz, by być najbardziej ekologicznym, prośrodowiskowym, tak? Nie pytał wprost tych respondentów, tylko mieliśmy tutaj na celu poprzez skomplikowanie tych odpowiedzi, poprzez zmuszenie naszego respondenta do tego, aby się wczytał w ten kwestionariusz, wprowadzić go w stan, w którym on świadomie, podświadomie, no bo świadomie to właśnie byłoby w tamtej poprzedniej wersji, podświadomie wybierze te odpowiedzi najbardziej dla siebie zbliżone. Zatem nie było tutaj pytań, powiedzmy, jak często jeździsz komunikacją miejską, tylko pytanie zostało zadane w sposób: do pracy najczęściej używam transportu i było pewne, transportu komunikacji publicznej i było pewne uzasadnienie. Potem była również zmiana formy tego pytania, na przykład dojeżdżam hulajnogą, bo uważam to za sposób najbardziej ekologiczny, albo dojeżdżam rowerem miejskim, bo to jest modne. Tak? Także tutaj były takie, tak właśnie wyglądał ten nasz kwestionariusz.
Mhm. Czyli trochę tak kamuflowanie, tak jak się robi testy, nie wiem, osobowościowe.
Dokładnie.
Załóżmy, na zasadzie, czy uważasz, że jesteś dobrym liderem? No tak, nie, no tutaj wiadomo, czy tam jakaś skala, ale to najczęściej są pytania w stylu, co dla ciebie jest najważniejsze, czy nie wiem, właśnie dobre postawy, dobra korespondencja, dobra współpraca i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sprowadza się to do takiej, powiedzmy, łamigłówki, którą wy stworzyliście, a jednocześnie daje wam dużo odpowiedzi.
No i właśnie taką łamigłówkę też tutaj użyliśmy, no bo zakładając, zresztą jak każdy z nas pewnie by zaznaczał, no z doświadczenia wiemy, że troszkę się wybielamy w takich badaniach, prawda? Każdy chciałby być jak najbardziej proekologiczny, najlepszy i chciałby jak najlepiej dla naszej planety. Niekoniecznie to robi, dlatego też poprzez zastosowanie tej metody my po prostu mamy taki rzetelny obraz tych działań podejmowanych przez naszych respondentów.
Zastanawiam się właśnie, jakby jednym z czynników, które moim zdaniem pewnie mają jakiś wpływ, był wiek. Jakby z jednej strony zgaduję, że to pokolenie młodsze, milenialsi, generacja Z powinni być teoretycznie bardziej ekologiczni, bo oni są bardzo świadomi tego, jak cała ta sytuacja wygląda, ale z drugiej strony myślę sobie o seniorach, o naszych dziadkach, którzy przecież wychowali się w świecie, gdzie nie było czegoś takiego jak jednorazówki, tylko tam wszystko było używane wielorazowo, gdzie każdy z nich ma worek z woreczkami i wielokrotnie używają różnych przedmiotów, ale z drugiej strony jakby to oni byli tym pokoleniem, które stworzyło gdzieś tam tą ideę jednorazówkowości. Zastanawiam się, czy jesteście w stanie powiedzieć, które właśnie pokolenie jest bardziej zielone?
No i to, co właśnie bardzo zaskakujące, to co nas zaskoczyło w tych wynikach tego badania, to właśnie to, że najbardziej proekologiczni, najbardziej świadomi to grupa wiekowa do lat 18, tak? Czyli najmłodsi, którzy są edukowani w szkołach, ale także seniorzy. Bardzo duża świadomość tej konieczności przeciwdziałania zmianie klimatycznej jest wśród osób w wieku średnim. Mam tutaj na myśli osoby do lat 35 do 50, tak? No mamy tutaj bardzo dużą świadomość, natomiast niekoniecznie ona przejawia się w tych działaniach. Seniorzy są grupą może nie do końca aż tak świadomą, ale bardzo chętnie działają.
Mhm. Czyli niejako podświadomie oni tak naprawdę wracają do natury, do korzeni, do tych takich, powiedzmy, bardziej ekologicznych, powiedzmy, rozwiązań, no bo jak spojrzałbym pewnie po swoich dziadkach, to faktycznie oni kojarzą, oczywiście moja babcia, nie wiem, zbiera te jednorazówki, które my czasami z uporem maniaka wyrzucamy, no bo już mamy ich tak dużo, że po prostu nie wiemy, co z nimi zrobić, a ona je zbiera i tak dalej, nie wiem, jakieś formy papierów, różne takie rzeczy i to pokazuje, że ona mimo chyba nawet nie tej świadomości, to myślę, że tutaj kwestii tej historii naszej, to znaczy, że kiedyś po prostu w naszym kraju wielu rzeczy brakowało i z racji tego, że wielu rzeczy brakowało, jest chyba ten taki trend u osób starszych, aby dalej, w dalszym stopniu pielęgnować właśnie i zorgować pewne produkty.
Porozmawialiśmy o wieku i tutaj jakby mocno właśnie siedzi gdzieś mi w głowie też historia mojego nauczyciela od plastyki, który w kontekście akurat bodajże chyba pop artu opowiada o tym, że właśnie oni szli w weekend po zakupy, brali wiklinowy koszyk, mieli w nim słoiki i butelki, z tym szli, z tym wracali i praktycznie nie produkowali śmieci, a to jest jeden przecież z ważnych elementów bycia proekologicznym. Okej, a więc mamy za sobą wiek. Jestem ciekaw teraz w takim razie o płeć, czy mężczyźni lub kobiety, czy między nimi są jakieś dysproporcje? Osobiście obstawiałbym, że kobiety są bardziej ekologiczne, no ale właśnie.
Jest pewna różnica, natomiast jest ona bardzo niewielka. Tutaj nie możemy tego rozważać w kontekście płci aż tak bardzo jak w kategorii wiekowej czy też miejsca zamieszkania. Kobiety są bardziej przychylne na rozwiązania prośrodowiskowe, proekologiczne. Natomiast to są jakieś różnice rzędu 5%, także to nie są znaczące różnice. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, Marcinie, o tych koszach wiklinowych. No tak, no to jest powrót do tego, co było wcześniej. Cały ten ruch Zero Waste to są te właśnie słoiki, kosze i pojemniki, które już kiedyś gdzieś tam dawno przed tym szeroko rozumianym przez nas kapitalizmem były. Dlatego też może właśnie seniorzy bardzo dobrze czują się w tej nowej roli konieczności działania na rzecz środowiska. Może jest to też spowodowane tym, że bardzo często obcują z osobami młodszymi, bardziej świadomymi. Mam tutaj na myśli wnuki, którzy z nimi przebywają, tak? No to są kwestie, które pozostają do rozważenia, tego jeszcze nie mamy takich fundamentalnych dowodów na to, że to ma jakiś wpływ, natomiast myślę, że to gdzieś tam trzeba rozszerzyć.
No dobra, a jak wyglądają kwestie finansowe? Bo tu też znowu takie mam wrażenie, że są też jakby badania, które potwierdzają, że ci najbogatsi są no najbardziej trującymi, bo po prostu mają największą konsumpcję, a co za tym idzie, ich ślad jest największy. Więc tutaj pytanie, czy tutaj też widzimy ten trend, że wraz ze statusem ekonomicznym no ten poziom proekologiczności spada?
I tak i nie, bo tak jak powiedziałeś, że najbogatsi mają największy wpływ na te właśnie kwestie zanieczyszczenia środowiska, możemy to też rozpatrywać w ten sposób, że wszystkie ekologiczne produkty, tak, które możemy kupić w naszych sklepach, są niejako zdeterminowane przez ceny. I mam tutaj na myśli to, że są to produkty droższe, te z certyfikatami ekologicznymi, ze świadomych upraw, czy też właśnie jakieś tam bez pewnych pestycydów. Są to produkty droższe, które już same w sobie determinują nam tą grupę społeczną. Same najtańsze produkty, no to wiemy, jak to wygląda, popakowane w opakowania foliowe, gdzieś tam małej ilości, dużo opakowania. No to tak wygląda to od strony zakupów, natomiast sam też dochód determinuje nam tą pewną świadomość. Jakby nie ukrywając, no dochód wynika troszkę z naszych sytuacji ekonomicznej, naszej sytuacji zawodowej i właśnie tutaj mamy takie dowody na to, że im wyższe wykształcenie, tym wyższa świadomość. Dlatego też nie uzależniałbym tego tak bardzo od dochodu. Natomiast można też rozpatrywać to w drugą stronę. Gdy mamy osoby troszkę mniej zamożne, one jak najbardziej są oszczędne i te produkty kupowane przez nie są zużywane do końca. Tak? Nie mamy tutaj takiej produkcji odpadów, no właśnie to, o czym powiedziałeś. Natomiast no właśnie, sam ten dochód też nam tego wszystkiego nie determinuje. Mhm.
A czy w waszych badaniach rozpatrywaliście pewien wątek, a mianowicie takich trendów, czy powiedzmy może nurtów, które ostatnimi czasy się kształtują w rozumieniu, jeżeli dobrze pamiętam, to jest friganizm, czyli zjadanie wręcz tego, co właśnie zostało niedojedzone, a jeszcze by mogło zostać dojedzone. Czy rozpatrywaliście właśnie takie ekstremalne, że tak powiem, przejawy postaw ekologicznych, powiedzmy, czy prośrodowiskowych?
Tak, pojawiła się dieta wegańska, dieta wegetariańska, ale też właśnie moda na transport, która była uzasadnieniem no właśnie tych odpowiedzi. Osoby, które postrzegają siebie jako wegetarianie, którzy wybrali dietę wegetariańską, wegańską, no to one właśnie cechują się wyższą świadomością ekologiczną i wiedzą też, że ten wpływ tej diety jest znacznie mniejszy na środowisko naturalne niż ta dieta tradycyjna, dieta zawierająca mięso. Natomiast tutaj też, tak jak powiedziałem, w kwestiach transportowych mieliśmy w nawiązaniu do mody odwołania do tego, chcieliśmy po prostu zweryfikować, czy ten transport wybierany jest świadomie, czy to, że przesiadamy się na rower, na hulajnogę i rezygnujemy z samochodu, czy to jest świadome, czy po prostu wybieramy to, bo to jest modne. I tutaj najczęściej hulajnoga pojawiała się jako modny środek transportu miejskiego, tak? No, no jest to wygodne, przede wszystkim jest to wygodne i modne i dlatego też jest popularne. Że nie do końca są to takie wybory świadome.
No, przeszliśmy z tego żywienia, bo właśnie do kontekstu takiego transportowego. Jak to się kształtuje w dużych miastach? Czy na przykład też badaliście dysproporcje pomiędzy różnymi miastami w Polsce? Czyli no, możemy stwierdzić, że z większym prawdopodobieństwem, że mieszkaniec Poznania będzie bardziej ekologiczny, czy inaczej częściej będzie sięgał po rozwiązania chociażby komunikacyjne, które są bardziej ekologiczne, takie jak chociażby zbiorką, a na przykład mieszkaniec Torunia będzie dużo częściej podróżował samochodem, bo na przykład infrastruktura komunikacyjna nie jest tak dobrze rozbudowana.
Tak, jak najbardziej. Mieszkańcy dużych miast są znacznie częściej użytkownikami komunikacji publicznej ze względu na jej zorganizowanie, na jej dostępność, niż mieszkańcy terenów podmiejskich czy też wsi. Natomiast nie rozpatrywaliśmy tego w wielkościach miast dużych. Nie było tutaj podziału na kategorie, tak jak powiedziałeś, Czarku, Toruń versus Poznań. Natomiast pojawiło się to w trzech obszarach, w których nasze badania były prowadzone. Zestawienie na zasadzie duże miasto, średnie miasto, małe miasto i strefa podmiejska. No i tak też właśnie tutaj ten udział transportu miejskiego malał. Tak zgodnie z wielkością miasta, im mniejsze miasto, tym mniejszy udział komunikacji miejskiej. No co jest oczywiście bardzo zasadne, no bo tak jak już na początku powiedziałem, gdzieś ten dostęp infrastrukturalny, dostęp tego co mamy, kształtuje to jak my funkcjonujemy. No też nie można oczekiwać od społeczeństwa tego, że nagle porzucą wszelkie dotychczasowe rozwiązania na rzecz działań prośrodowiskowych. Tak? Nie możemy oczekiwać, że ktoś się przesiądzie, mieszkając na wsi, przesiądzie się, zrezygnuje z samochodu i będzie miał podróż do pracy, nie wiem, około 2 godzin, bo musi dokonać 3 przesiadek tylko po to, żeby jechać bardziej ekologicznie.
Twoim zdaniem, czy to wynika z tego, że po prostu ta infrastruktura, czy ten system jest średnio zorganizowany lub źle zorganizowany i należy w to inwestować, czy raczej wynika to już też w dużej mierze z wygody? Ja w liceum dojeżdżałem do szkoły kilkadziesiąt kilometrów. No tragedią to było dojeżdżanie komunikacją w rozumieniu PKS-em, o 5.40 stać na zimą na dworze, ciemno, wracać o 16.00, ciemno, już pomijam ziąb i tak dalej. Po prostu odczuwałem dużo większe zmęczenie i nie byłem w stanie tak naprawdę znaleźć wielu zalet takiej formy podróżowania, no poza tą formą ekologiczną. Co my możemy w takiej sytuacji zrobić? W sensie, czy to już powinna być zapaść decyzja na poziomie rządowym, powiedzmy, czy tam lokalnym nawet, niech będzie? Czy raczej właśnie może powinniśmy ograniczać sposób albo inaczej formę przemieszczania się, tą prywatną, chociażby redukując liczbę spalinowych samochodów? Jaki ty masz punkt widzenia na to? Albo co wyszło może z badań?
No właśnie, tak jak powiedziałeś, tak? Wielka przeszkoda w komunikacji to dojeżdżanie, długie dojazdy komunikacją publiczną, jest to niewygodne. No to już mamy pierwszą odpowiedź. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim są to rozwiązania systemowe. Przede wszystkim są to rozwiązania, które powinny zadziać się gdzieś na poziomie metropolii, czy też na poziomie tych naszych zintegrowanych ośrodków miejskich. Tak? Spójrzmy na Warszawę. Komunikacja miejska, jedna z lepszych w Polsce, metro jeździ co 2 minuty. Myślę, że ktoś, kto pracuje w centrum, niekoniecznie będzie chciał przedostawać się samochodem i stać w korku. No i mamy tutaj te kwestie wygody, tak? Dochodzi kwestia ekologii, która jest jak najbardziej na plus, czyli wracając do tej mojej odpowiedzi, no to jest przede wszystkim zorganizowanie. Ja w trakcie swoich badań odbyłem staż na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii i tam też miałem okazję, żeby zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. No to jest oczywiście bardzo rozwinięty kraj, Europa Zachodnia. Mamy do czynienia z bardzo rozwiniętą siecią transportu, zarówno miejskiego, jak i pozamiejskiego. Wszystko funkcjonuje na jednej karcie. Wiadomo, skala kraju jest taka jak wielkość naszych 2 województw, dlatego też to było łatwiejsze, żeby tam to zaimplementować. Natomiast podróże w tak zorganizowanym systemie to jest przyjemność. Myślę, że bardzo chętnie polskie społeczeństwo, otrzymując taką korzystną i wygodną ofertę transportu publicznego, skorzystałoby z tego, żeby przesiąść się ze swoich samochodów do komunikacji miejskiej. Może nie tyle będzie to, zważając na to nasze przywiązanie trochę do transportu indywidualnego, do samochodów, jesteśmy jednym z bardziej przywiązanych do samochodów społeczeństw w Europie, Natomiast myślę, że byłyby to takie przesiadki znaczne i takie, które mogłyby być realizowane w dniach roboczych. Tak? Gdzieś tam ten samochód, pozostając w naszym domu, zostałby na te wypady weekendowe czy większe wyjazdy. Natomiast myślę, że i też opierając się na wynikach tego naszego badania, widzę, że jest ta pewna skłonność do zachowań prośrodowiskowych. Dlatego też jeszcze raz wrócę do tego, że to powinno zostać zorganizowane systemowo. Przepraszam, może jeszcze dokończę tą kwestię transportową, że zwróćcie proszę uwagę, że my nie do końca mamy ofertę, która jest atrakcyjna finansowo przede wszystkim. Takie przejazdy publiczne i przejazd PKS-em w odległości 60 km to jest jakiś bilet rzędu 15 zł, tak? Myślę, że samochód jest bardzo dużą konkurencją dla przejazdu właśnie tym transportem zbiorowym, no bo to nie do końca nam wyjdzie drożej, a mamy tutaj godziny, które nam odpowiadają, możemy zabrać bagaże, tak, a współdzieląc ten samochód jeszcze z innymi użytkownikami, no to już w ogóle mamy pełną wygodę.
No tak, w pełni się zgadzam, jeżeli taką prostą kalkulację założymy 15 zł, ja tu zakładam bilet raczej ulgowy, bo taki normalny może być jeszcze droższy nawet, 30 zł w dwie strony, jeżeli ja dojeżdżałem 35 km, czyli jakieś tam 70 km powiedzmy pokonywałem, no to szybką kalkulacją 0,7 razy, ile jest cena benzyny teraz? Koło 7 zł.
6,70 wczoraj.
Niech będzie 7 zł. No to wychodzi mi, że tak naprawdę ja wydaję niewiele więcej, a nawet wydam, no powiedzmy, z 30% więcej, czy 40%, ale na przykład zaoszczędzę godzinę, półtorej. No i się okazuje, że w tą godzinę, półtorej, już bardzo kapitalistycznie nawet na to spojrzeć, może się okazuje, że po prostu jestem w stanie więcej zarobić, robiąc inne rzeczy, a nie tylko siedząc w autobusie, czy tam w tramwaju, czy w czymkolwiek. Nie?
A jakby nie patrząc, ten czas jest właśnie dla nas bardzo cenny.
No myślę, że to jest główna rzecz limitująca. Tak? Tutaj w tym kontekście jeszcze takie pytanie, czy w zasadzie takie zagadnienie mi przychodzi, czy Poznań dość mocno, jako przykład podam, stara się ograniczyć ruch miejski w rozumieniu samochodowy w centrum. Wprowadzając chociażby nie tyle limitacje, tak jak nie wiem, zrobił to Berlin, że nie możesz wjeżdżać generalnie tak naprawdę do ścisłego centrum samochodem, chyba że, no i tutaj jest seria wykluczeń. Mamy na przykład ceny za parking rzędu 8 zł za godzinę, no to jak sobie policzę, że muszę stać 8 godzin, to sam parking mnie będzie kosztował 60 parę złotych i się okazuje, że muszę poświęcić, nie wiem, 100 zł już z dojazdem, licząc z kosztami dojazdu. No a stawki, nie wiem, godzinowe w Polsce średnie nie są na poziomie 100 zł, żeby nawet w dużych miastach, żeby to pokryć po prostu. Pytanie, czy takie rozwiązania właśnie zniechęcające też, może one nie są dobrze odbierane, ale czy realnie wpływają na ten wybór nasz, świadomości, naszą świadomość ekologiczną?
Nie są dobrze odbierane. Tak jak mówisz, mogą też powodować pewnego rodzaju frustrację, tak? No bo jak mamy stawkę godzinową rzędu 8-10 zł, takie podwyższenie stawek miało też miejsce w Toruniu. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, proszę, że jedziemy wyjątkowo załatwić raz na jakiś czas coś do centrum miasta i stykamy się ze stawką rzędu 8-10 zł. No to oczywiście taki kierowca zapłaci to i pojedzie samochodem, jeśli musi. Natomiast spowoduje to w nim pewne takie frustrujące podejście do ogólnego działania prośrodowiskowego. Dlatego też myślę, nie tyle stawkami, kwotami, zastraszaniem ludzi, co takim dialogiem powinniśmy rozwiązywać, tak? Zachęcaniem. Na zasadzie, jeśli przyjedziesz tramwajem do centrum, to odchodzi ci 15 minut szukania miejsca parkingowego. Nikt w ciebie nie uderzy. Możesz wysiąść na tym przystanku, przejść sobie kawałek spacerem i wsiąść na innym. Tak, jesteś wolny, nie jesteś przywiązany. Właśnie to takie zniechęcenie społeczności, społeczeństwa polskiego do działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest w tym, że ludzi się zastrasza. Ludzi się ciągle podwyższane są jakieś kwoty, tak? Dochodzą kolejne opłaty, czy to opłaty środowiskowe, czy też wyższe opłaty za odpady. Nigdzie to nasze pozytywne podejście nie jest gratyfikowane. Mhm.
Czyli co, system wprowadzenia kart lojalnościowych za bycie ekologicznym i możemy wtedy już rozmawiać.
Poniekąd tak. I tutaj też właśnie chciałbym wrócić do Belgii i tego społeczeństwa belgijskiego. No, ludzie za dojazdy do pracy są nagradzani punktami, które potem mogą gdzieś wykorzystać, nawet przy obniżeniu swoich rachunków za odpady, tak? Czy też często te bilety miesięczne, które mają, żeby dojechać do pracy, są współfinansowane przez pracodawców.
Tak, no to takie wydarzenie się zadziało w kilku krajach, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, jeszcze w którymś kraju na pewno. Te ceny biletów miesięcznych właśnie na komunikację publiczną stały się tak bardzo konkurencyjne, że ludzie po prostu przerzucili się, bo ekonomicznie im się to opłacało. I w kontekście w ogóle tego, co mówimy o całym wykluczeniu systemowym komunikacji właśnie z komunikacji publicznej, to mówimy tak naprawdę... Teraz nie chcę rzucać konkretną liczbą, bo nie pamiętam, ale mówimy o liczbie kilku, jak nie 10 milionów Polaków w perspektywie całego kraju, którzy w taki czy inny sposób nie mają dostępu do komunikacji publicznej. I w tym kontekście serdecznie zachęcam Was do poczytania książki Nie zdążę Olgi Gitkiewicz, która właśnie o tym temacie mocno, mocno opowiada. A jeszcze taki jest temat, który mnie ciekawi, bo mówimy tutaj sobie, że właśnie... Ci są bardziej pro w kontekście jedzeniowym, że wybierają dietę wegetariańską czy wegańską. Ci są bardziej pro, bo wybierają komunikację publiczną, no ale też dlatego, że mogą. Czy mieliście jakieś swego rodzaju wagi tych elementów na zasadzie, że mieszkając w centrum miasta będę bardziej używał komunikacji publicznej, ale też pewnie będę próbował dietę wegetariańską, bo jest i zdrowa, ale też jest i modna, o czym wspominałeś, że niektóre elementy wynikały stricte z mody. Więc czy mieliście jakieś swego rodzaju wagi, że tu jesteś bardziej ekologiczny, ale czy jesteś mniej ekologiczny, bo...
Masz na myśli takie przewidywanie, jak będzie zachowywał się mieszkaniec danego obszaru?
Nie, no bardziej na zasadzie, że wiesz, mieszkając poza tym obszarem miasta, gdzie jestem zmuszony do używania auta, to wiadomo, jestem przez to mniej ekologiczny, ale już inne aspekty, mam większe finanse, mogę sobie pozwolić na zdrowsze jedzenie, więc to jest bardziej proekologiczne. Czy mieliśmy takie swego rodzaju wagę, że no samochody są, nie wiem, bardziej zanieczyszczające niż jakiś typ diety?
Stricte takiego rankingu, co bardziej szkodzi, a co mniej, to nie mamy, gdyż w tych naszych badaniach zajmuje się nie tyle poszczególnymi działaniami, które mają jakiś wpływ na środowisko naturalne, na jego degradację, a tym, jak społeczeństwo przyjmuje właśnie te rozwiązania prośrodowiskowe. Co ja mam tutaj na myśli? Nie zbadaliśmy tego, nie mamy takich danych ilościowych, które pokazują, co najbardziej wpływa, tak jak pytaliście o to, czy jest to transport, czy odpady na tą degradację, czy też zapobieganie jej. Natomiast mamy to, jak ludzie to postrzegają, tak? Bo ja tutaj badam to od tej strony właśnie społecznej. No i jednogłośnie wszyscy mówią, że najgorszy jest transport indywidualny. No, samochody polskiej świadomości powodują najwięcej zanieczyszczenia. Segregacja odpadów jest takim działaniem równoważącym, tak? No bo tutaj nie możemy mówić o tym, że zaprzestaniemy zanieczyszczać. No nie ma czegoś takiego. No możemy to jedynie zminimalizować, tak? Możemy to zredukować. No ktoś, kto jest bardzo świadomy w segregacji odpadów i bardzo świadomy tego, że zanieczyszcza środowisko, bo codziennie dojeżdża 40 km do pracy, ale powiedzmy stara się nadrobić to w innych kwestiach, tak? Gdzieś tam mieszka w strefie podmiejskiej i ma tą zieleń blisko siebie, kompostuje odpady, kupuje lokalnie, czy też sam nawet uprawia te warzywa. No, gdzieś to są takie działania, które poniekąd sami siebie usprawiedliwiamy w jakiś sposób.
Mhm. Czyli to jest tak naprawdę dążenie do takiego mimo wszystko balansowania po prostu tych złych rozwiązań z rozwiązaniami dobrymi, powiedzmy, czy takimi lepszymi, jak chociażby, no nie wiem, no właśnie, sorry, dojeżdżam, bo nie dam rady nie dojeżdżać samochodem, ale jednocześnie właśnie, nie wiem, staram się właśnie kompostować trawnik, czy rzeczy w ogóle, które nadają się do kompostowania, nie wiem, raz na jakiś czas pojadę na jakąś zbiórkę, nie wiem, oczyszczę śmieci z lokalnej drogi, czy czegokolwiek.
I to już będzie bardzo dużo, to już będzie bardzo dużo, tak? Nie pamiętajmy, nie róbmy nic przeciwko sobie, tylko gdzieś tam balansujmy te nasze zachowania, tak jak powiedziałeś. Segregując odpady, uprawiając warzywa i kompostując gdzieś tam te odpady biologiczne, naprawdę możemy zdziałać więcej niż jakbyśmy nie robili nic. A jeśli musimy korzystać z własnego samochodu, no bo infrastrukturalnie nie mamy tego zapewnione, że możemy dojechać komunikacją publiczną, w takiej jesteśmy sytuacji, gdzieś tam tego nie zmienimy, ale miejmy tą świadomość, że mogłoby być lepiej. Jeśli ktoś ma więcej woli dążenia, no to może postara się coś zrobić dla lokalnej społeczności.
Mhm. A to ja mam takie pytanie, nie wiem, czy ono się znajdzie jeszcze na nagraniu, to jest pytanie dodatkowe. Jak w tym kontekście waszych przeprowadzonych badań odnosicie się do tego słynnego Zielonego Ładu oraz tego wszystkiego, co aktualnie jest na tapecie politycznej dość mocno tak naprawdę, czyli jak de facto wasze badania, czyli to postrzeganie tej ekologii szeroko rozumianej czy ochrony środowiska ma się właśnie do tych aspektów politycznych, bo jak patrzę teraz chociażby po protestach grupy rolników, no to nie ma zbyt wielu zwolenników tych rozwiązań, a przypomnijmy, no jesteśmy krajem, który gospodarczo dość mocno na rolnictwie stoi, więc no pojawia się pytanie, czy tutaj możemy też szukać jakiegoś takiego złotego środka. Co mówią twoje badania, co mówi twoje doświadczenie i twoja wiedza?
My w naszych rozważaniach stricte nie odwołujemy się do polityki, natomiast w kwestionariuszu było pytanie, które koncentrowało się na udziale w strajkach klimatycznych, udziale w różnego rodzaju pikietach. I respondenci, którzy zaznaczyli tę odpowiedź, którzy zdefiniowali siebie jako osoba, która chętnie uczestniczy, tak, w tego typu wydarzeniach, no są to osoby, które są bardzo świadome środowiskowo, proekologicznie. Gdzieś tam wykazują oni wyższe skłonności do pewnych działań niż taki statystyczny mieszkaniec Polski. Natomiast co do tego Zielonego Ładu, no to stricte się nie odwołujemy. Pojawia się zagadnienie zrównoważonego rozwoju, które trochę jest już gdzieś tam osłuchane, ale bardzo dobrze, bo jest bardzo duża świadomość tego właśnie zrównoważonego rozwoju. Nie jest to już takie hasło bardzo polityczne, tylko gdzieś ono pojawia się w naszych myśleniach, że no jest to pewnego rodzaju balans, tak, o którym tutaj rozmawiamy.
Balansujmy pomiędzy byciem eko, a byciem w zgodzie z sobą, bo tak jak sam zaznaczyłeś, to jest jeden z elementów tego, aby nie zniechęcić się do działań w zasadzie proekologicznych. Miejmy z tyłu głowy tak naprawdę za każdym razem, że mamy wybór, ale tak jak sam wspomniałeś, nie róbmy czegoś wbrew sobie, nie utrudniajmy sobie życia, bo później ta frustracja może wrócić z nawiązką i okaże się, że chcieliśmy dobrze, a wyszło, no niestety, odwrotnie. Dziękuję Ci serdecznie, Pawle, za rozmowę. Mam nadzieję, że po tej rozmowie słuchacze będą bardziej świadomie podchodzili do ekologii, a zarazem, tak jak wspomniałem, będą rozpatrywali ją na wielu obszarach i będą myśleli o swoich postawach, no i po prostu podejmą się refleksji nad swoim własnym życiem i od dzisiaj może zaczną po prostu chociaż segregować plastik, szkło, papier, no i te tak zwane śmieci zmieszane. Dziękuję Ci jeszcze raz, Pawle.
Ja również bardzo dziękuję, bardzo miło mi było gościć w Waszym studiu.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Faceci w kitlach 2.0. Podcast popularno-naukowy. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.